i nigdy nie wrócili do domu. Alfabet obławy augustowskiej.
Rodziny.
W lipcu 1945 roku, dwa miesiące po zakończeniu II wojny światowej w Europie, w rejonie Puszczy Augustowskiej sowiecka armia przeprowadziła operację wojskową mającą na celu likwidację działającego na tym terenie polskiego i litewskiego podziemia niepodległościowego. W jej trakcie sowieccy żołnierze przy wsparciu polskich pomocników aresztowali ponad 7 tysięcy osób. Większość wypuszczono, ale ponad 600 nigdy nie wróciło do domu. Dziś wiemy, że zostali zamordowani, a ich zwłoki zostały ukryte w nieznanym miejscu. Rosja odmawia pomocy w ustaleniu ich losów.
Zastanawiając się nad okolicznościami i skutkami obławy augustowskiej, nie możemy zapomnieć o rodzinach ofiar. Dla nich, ale także w pewnym stopniu dla ich sąsiadów i lokalnej wspólnoty, była to katastrofa. Jej konsekwencją była długotrwała, specyficzna trauma, korespondująca z wciąż żywymi wspomnieniami koszmaru wojennego. Bliscy ofiar przez długie lata, w niektórych przypadkach do końca życia, wierzyli w powrót zaginionych. Właśnie zaginionych, bo tak naprawdę dopiero po upublicznieniu w 2012 roku szyfrogramu Wiktora Abakumowa z 21 lipca 1945 roku mamy pewność, że władze sowieckie jeszcze w trakcie operacji postanowiły ich zamordować. Nie była to decyzja oczywista. Wielu mieszkańców Suwalszczyzny zostało ponad rok wcześniej, jesienią 1944 roku, zatrzymanych przez Sowietów w czasie walk z Niemcami, ale w większości ocaleli. Zostali deportowani w głąb Związku Sowieckiego i stopniowo wracali. Mogli również korespondować z bliskimi, ich los był więc znany. W przypadku obławy augustowskiej było inaczej. Po wywiezieniu z punktów przesłuchań żadna z rodzin nie otrzymała informacji o ich dalszym losie. Nie przyszła ze strony władz polskich czy sowieckich jakakolwiek decyzja, wezwanie na przesłuchanie, cokolwiek. Zatrzymani nie dawali znaku życia. Dlatego rodziny, zaniepokojone tą ciszą, starały się zasięgnąć informacji m.in. u polskich i sowieckich władz. Pisano nawet do samego Bolesława Bieruta. Władze jednak milczały lub udzielały wymijających odpowiedzi, a niekiedy nawet wprowadzały w błąd, dając złudną nadzieję zrozpaczonym bliskim. Specyfiką traumy rodzin ofiar obławy augustowskiej i innych zbrodni komunistycznych było oczekiwanie ze strony tego systemu, żeby zaakceptowali to, co spotkało ich bliskich. Musieli, jeśli nie chcieli narazić się na represje, brać udział w gloryfikowaniu osób odpowiedzialnych za ich cierpienie. Możemy tylko domyślać się, co czuli, gdy spędzano ich na marsze pierwszomajowe, składanie kwiatów przed pomnikami komunistycznych bohaterów, czy wiece organizowane w podziękowaniu Związkowi Sowieckiemu za tak zwane wyzwolenie. Poprzez zakaz mówienia o losie ofiar, komunistyczny reżim pozbawiał ich bliskich prawa do żałoby i pamięci. Zmuszał ich do cierpienia w milczeniu, w strachu przed represjami. Nie mogli zatem liczyć na współczucie rodaków, ich pomoc czy zrozumienie. Okoliczności zatrzymania i domniemane zarzuty czyniły z ofiar obławy i ich bliskich osoby podejrzane. W propagandzie stalinowskiej powojenne podziemie niepodległościowe było traktowane jako bandytyzm, który należało bezwzględnie wytępić. Z czasem, gdy opinia publiczna w większości zaakceptowała tę narrację, temat został stopniowo wycofany z obiegu informacji. Żołnierze powojennego podziemia antykomunistycznego stali się wyklęci, zmarginalizowani, a z czasem i zapomniani. Charakterystyczne dla ideologii komunistycznej przekonanie o odpowiedzialności całych grup społecznych za czyny ich niektórych członków powodowało, że niezwykle trudno było członkom rodzin represjonowanych przez władze wyzwolić się z piętna wrogów. Jak napisała Barbara Bojarynka-Zberuk, stygmatyzacja ofiar, tzw. bandytów, przenosiła się na ich rodziny, które były zmuszone do egzystowania jako gorszy element społeczności, naznaczony także utratą. Utrata stała się ich winą i musieli ponosić jej konsekwencje. Stali się ofiarami wiktymizacji wtórnej. W rodzinach następował zatem nie tyle przekaz pamięci, co przekaz traumy. Grupa straumatyzowana została na lata wykluczona z historii przez piszących ją zwycięzców. Mimo tych wszystkich uwarunkowań, rodziny ofiar o nich nie zapomniały, a co może jeszcze ważniejsze, zachowały o nich dobrą pamięć. Nie uwierzyły w komunistyczną propagandę, że ich synowie, ojcowie czy bracia byli bandytami. Gdy tylko w 1987 roku pojawił się cień nadziei na odszukanie szczątków ofiar, ujawnienia tej skrywanej przez lata tęsknoty nic nie było w stanie powstrzymać. Na miejsce domniemanego masowego grobu przyjeżdżali nawet z odległych stron. Wierzyli, że znaleźli miejsce, gdzie będą mogli zapalić znicz, pomodlić się, opowiedzieć, co przeżyli i co czują. Jak wielkie musiało być rozczarowanie, gdy okazało się, że był to grób żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej. Wielu nie uwierzyło w ustalenia komunistycznego prokuratora. Żądali powtórzenia ekshumacji, żądali prawdy. Kruszający system komunistyczny nie był już w stanie utrzymać okoliczności obławy augustowskiej w tajemnicy. Aż do swego upadku nie podjął jednak żadnych działań, by choćby próbować ocenić skalę tej zbrodni. Z pomocą rodzinom przyszedł powołany oddolnie Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku. Jego członkowie odwiedzali bliskich ofiar i świadków wydarzeń związanych z obławą augustowską i nagrywali oraz notowali ich relacje. Ale i same rodziny, korzystając z odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości, aktywnie włączyły się w poszukiwanie prawdy o losie swoich bliskich i ich upamiętnienie.
W następnym odcinku odnalezienie szczątków Wacława Sobolewskiego Sęka.
Tekst Jarosław Wasilewski. Czytali Adrianna Pływaczewska i Adam Klimiuk. Realizacja Zdzisław Wasilewski. Audycja powstała we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.